Policja wyjaśnia przyczyny wypadku z udziałem goprowców w Bieszczadach. Jechali oni z pomocą do turysty na szlaku. Za nami święto strażaków, ale i specjalny piknik, który odbył się w stolicy. W faktach także niespodziewane zagrożenie, z jakim mierzą się pielgrzymi zmierzający do Santiago de Compostela. Policja wyjaśnia przyczynę piątkowego wypadku ratowników GoPro w Dołżycy w Bieszczadach. Zdarzyły się tam 3 samochody, 2 ratowników i 2 kolejne osoby zostały zabrane do szpitali. Jak doszło do tego wypadku, o tym Marcin Buczak.
To był pilny wyjazd do turysty, który potrzebował pomocy na szlaku. Chodziło o mężczyznę z nagłym zatrzymaniem krążenia. Jak ustalili policjanci, ratownicy jechali jako pojazd uprzywilejowany, z włączonymi sygnałami. Z bardzo wstępnych na razie ustaleń wynika, że kierujący samochodem terenowym ratownik najprawdopodobniej stracił na łuku drogi panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z innym samochodem, a przyczepa przymocowana do samochodu ratowników uderzyła jeszcze w kolejne auto osobowe. Z powodu wypadku drogowego do turysty na szlaku wysłano innych ratowników, ale życie tego mężczyzny nie udało się już uratować.
Tłumy mieszkańców Warszawy przybyły na sobotni piknik strażacki. Na miejscu czekały gry i zabawy, dzięki którym można było lepiej poznać pracę strażaków, ale także nauczyć się podstaw pierwszej pomocy. O inicjatywie mówił młodszy brygadier Artur Laudy z Państwowej Straży Pożarnej.
Tłumy ludzi w Ogrodzie Saskim. Spodziewaliście się tego?
Muszę powiedzieć, że frekwencja przerosła trochę nasze oczekiwania. Wiedzieliśmy, że to będzie długi weekend majowy. Wiedzieliśmy, że będzie ładna pogoda, ale ilość ludzi, które nas odwiedza, rzeczywiście jest imponująca, no ale my się z tego cieszymy. Jesteśmy dla ludzi, więc mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi coś i dzieciaków z tego naszego pikniku coś wyniesie.
Jakie jest takie najważniejsze przesłanie, które płynie tutaj z tego pikniku?
No chcieliśmy ludziom przede wszystkim podziękować za to, że nas doceniają. Chcemy, żeby pamiętali, że jest taki jeden dzień w roku, 4 maja, Dzień Strażaka i Kominiarza i że czasem jak tego strażaka się spotka, to nie należy go się bać, bo on jest po to, żeby ludziom pomagać.
Usłyszał nasz dziennikarz Jakub Rybski. Ton węgla i sporo wody potrzeba było do zorganizowania sobotniej parady parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Jedyne takie wydarzenie na świecie wraca do swojego majówkowego terminu i przyciąga pasjonatów z bardzo wielu krajów. O źródle energii dla lokomotyw frapująco opowiada Waldemar Ligma, dyrektor parowozowni w Wolsztynie.
Wbrew pozorom największy problem dzisiaj to jest z wodą, dlatego że parowóz nie jeździ na węgiel. Parowóz jeździ na wodę. Węgiel jest tylko elementem, który tę wodę podgrzewa i pomaga wytworzyć parę, ale paliwem do parowozu tak naprawdę bezpośrednim jest po prostu woda. No i na stacjach, tak jak kiedyś na każdej stacji był żuraw wodny, gdzie można było parowóz nawodować, to dzisiaj już jest rzadkość. Dlatego radzimy sobie w ten sposób, że no, dzwonimy do straży pożarnych i po drodze z wozu strażeckiego lub z hydrantu bierzemy wodę. Czyli nasz wyjazd taki daleki to jest cała logistyka, żeby się zaopatrzyć właśnie w to najważniejsze paliwo, czyli wodę, a tej wody tam troszeczkę niestety potrzeba.
Z Waldemarem Ligmą rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Piłat. 2 hiszpańskich pątników zmierzających do katedry Santiago de Compostela zostało zaatakowanych przez agresywną krowę. Działo się to w pobliżu miejscowości Navarre Donda de Salvatierra na północnym zachodzie Hiszpanii. To kolejny w ciągu zaledwie kilku tygodni atak krów na pielgrzymów. Regionalne media podały, że obaj pątnicy zostali stratowani przez krowę w sobotę wczesnym rankiem podczas przechodzenia w pobliżu pastwiska. Stan jednego z poturbowanych, który został zabrany śmigłowcem ratownictwa medycznego do szpitala w Salamance, jest poważny. Przed południem do tej samej placówki medycznej został przewieziony karetką 2 z poszkodowanych pątników. Lokalne służby podały, że trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn zaskakującego ataku krowy na pielgrzymów. Zostali oni wielokrotnie kopnięci przez agresywne zwierzę. 1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. O tej rocznicy Tomasz Terlikowski rozmawiał z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Pojawił się także temat ewentualnego rozszerzenia Unii o Ukrainę.
Oczywiście będą problemy. Co będzie głównym problemem na stole, jak już zaczniemy poważnie rozmawiać o Ukrainie w Unii Europejskiej? To będzie rolnictwo. Ale przypominam, że to był główny problem naszych
myśmy
negocjacji.
Wchodzili, to jest oczywiście prawda, my już nie pamiętamy, że były gigantyczne protesty francuskich rolników.
Ależ tak, i mało tego, przecież mało się nie zawaliły całe negocjacje w Kopenhadze już na ostatnim etapie przez kwoty mleczne. Kto gdzieś pamięta w ogóle, co to na kwoty mleczne, które zresztą odeszły w niebyt, nawet w Unii Europejskiej, przestaną tym się zajmować. Więc ja, dlatego na przykład mój postulat dzisiaj do premiera Tuska i liderów europejskich jest taki. Już niech dzisiaj będą stworzone grupy ekspertów, takie poważne grupy ekspertów, które przygotują tą wspólną politykę rolną Unii Europejskiej na Ukrainę. Bo wkracza duży kraj z dużym potencjałem, którego nie ma co marnować, dlatego że na świecie jest za dużo głodu, jest za wiele krajów, które jeszcze mamy te susze, które będą ten głód pogłębiać i tak dalej, i tak dalej. Mamy za dużo krajów, które nie mają zboża, nie mają jedzenia, więc Unia Europejska może im dostarczać. Ukraina staje się absolutnie partnerem, no, bardzo, bardzo istotnym w tej polityce. Tylko to trzeba przy stole, że tak powiem, namalować, określić, do jakich granic trzeba się posunąć, ile pieniędzy trzeba położyć i tak działać.
No pan mówi, panie prezydencie, bardzo tak spokojnie, to wszystko można załatwić, ale przypomnijmy, że nawet w NATO Polska była bardzo długo takim trochę partnerem drugiej kategorii. To znaczy wciąż nie mamy broni atomowej na swoim terenie, oczywiście nie naszej, to jest jasne, ale nawet amerykańskiej, bo trochę jest tak, to się zmieniło szczególnie po wybuchu tej drugiej fazy eskalacji wojny z Ukrainą rosyjskiej, ale bo Stany Zjednoczone uznały, no nie będziemy jeszcze bardziej prowokować Rosji. Nowi członkowie NATO wszystkich identycznych praw nie będą mieli. Potem później dużo wprowadzono do nas wojska rotacyjne, amerykańskie. To wszystko działo się później, żeby nie drażnić Rosji. No to tym bardziej tak się będzie działo z Ukrainą, która w ogóle dla Rosji jest częścią Ruskawa Mira.
No tak, ale wie pan, to są procesy. No, gdyby się okazało, że jedną z pierwszych decyzji po wejściu Polski do NATO jest na przykład magazynowanie broni atomowej w Polsce i to doprowadza do konfliktu zbrojnego, no to uznano by i pan jako komentator polityczny powiedział, że ktoś tu popełnił straszny błąd.
A, oczywiście, tak no byśmy powiedzieli. My jesteśmy w dobrej sytuacji, że możemy komentować.
No właśnie, no więc to jest też komfortowe. Natomiast ten proces, on ma swoje fazy. Przez długi czas, przecież Ameryka próbowała prowadzić politykę resetu z Rosją.
Europa też.
No Europa też, dlatego że no, Rosja jest, Rosja będzie. To jest największe terytorium na świecie. Więc za to, że takie próby były podejmowane, ja nikogo nie obwiniam, ja nikogo nie oskarżam. To, że w pewnym momencie polityka resetu doszła do granicy absolutnej naiwności, szczególnie po 2008 roku, a już absolutnie po 2014 roku, czyli aneksja Krymu, poparcie separatystów w Doniecku, Ługańsku, no, to już jest nasz błąd. Błąd Zachodu polegał też na tym, że myśmy, nawet słuchając Putina, nie uważali, że nie brali tego na poważnie. Bo co by o Putinie nie powiedzieć, to on wiele rzeczy jakby...
Zawsze mówił.
On mówił, że Ukraina jest nie naród, nie państwo, że to jest jego i tak dalej, i tak dalej. Myśmy aż wierzyć się nie chciało. No tylko dzisiaj już wiemy, że wierzyć należało. I dzisiaj mamy inną sytuację, bo mamy agresywną Rosję, która oczywiście nie może być prowokowana w sposób przesadny, czy rzeczywiście taka, że można by to uznać za nieadekwatny środek odpowiedzi. Ale wiemy, że wobec tej agresji trzeba metod adekwatnych użyć. I oczywiście ja też się zżymam, wie pan, na to, że to idzie za wolno, że myśmy na początku mówili, nie damy ciężkiej broni Ukrainie. Daliśmy. Nie damy rakiet. Dajemy. Nie damy samolotów. Ćwiczą już na F-16. Prawdopodobnie, gdyśmy to zrobili w pierwszych 6 miesiącach wojny, choć niektóre rzeczy były niewykonalne. No, pilotów się nie da przeszkolić tak szybko. Znaczy, na pewno mogliśmy nie dopuścić do tego, żeby ta Rosja posuwała się tak bardzo w niektórych regionach. Więc być może dojrzejemy i do tych składów amunicji czy broni nuklearnej w Polsce, co wielkim szczęściem generalnie nie jest, ale no, sytuacja tego wymaga i zrozummy, że jak i w życiu, tak i w polityce, no, procesy mają swoją dynamikę, mają swoją też logikę. To nie jest tak, że coś, co było decydowane 10 lat temu, jest dobre dziś, ale też nie jest tak, że to, co byśmy z dzisiejszej perspektywy zrobili 10 lat temu, to jest takie fajne.
I na koniec jeszcze, panie prezydencie, pytanie. A co się nie udało? Z czego pan jest niezadowolony po tych 20 latach?
Ale z polskiej perspektywy?
Z polskiej perspektywy, no bo ona nas najbardziej interesuje.
Nie, no z polskiej perspektywy to już panu powiedziałem. Ja uważam, że straciliśmy 8 lat marginalizując naszą pozycję w Unii Europejskiej, szczególnie po Brexicie, bo to był taki...
Ale to jest ocena rządów Prawa i Sprawiedliwości. A ja się też pytam o ocenę tego, co zrobiła Unia albo czego nie zrobiła. W jakim kierunku poszła albo w jakim nie poszła. Jakie błędy popełniła sama Unia także, wobec państw członkowskich także. Bo są tacy, którzy powiedzą, Brexit jest efektem także błędów, bardzo konkretnych
błędów,
osób.
Ale no, wie pan, to jest ostatnie pytanie, które wymagałoby kolejnego programu, mówiąc szczerze. Więc wie pan, Brexit, tak, no, ale już trzymając się choćby tego, na pewno polityka migracyjna była zbyt, bym powiedział, prowadzona bez strategii. Ona była raczej
Angela
taktyczna.
Swoje...
Nie tylko, nie. Zacznijmy od właśnie tego Brexitu. Jednym z powodów Brexitu było to, że Tony Blair w sposób niezwykle, tak powiem, hojny postanowił otworzyć rynek pracy dla nowych krajów europejskich natychmiast. Niemcy przyjęli kilkuletnią karencję, inne kraje również. Wielka Brytania była dostępna.
No, dla Polaków to było niesamowite, bo zaczęli zarabiać ogromne pieniądze.
No właśnie, dla Polaków było niesamowite, 2 miliony tam pojechało. Czy powiedzieć, że to z perspektywy Polski był błąd? No trudno tak powiedzieć.
Z perspektywy Polaków to pewnie nie, ale z perspektywy Polski to straciliśmy dużą grupę bardzo dynamicznych obywateli.
No dobrze, ale daliśmy im szansę. Część z nich wraca, część z nich inwestuje w Polsce i tak dalej. No to taka jest istota Unii Europejskiej, że ludziom dajemy szansę rozwoju na ich warunkach, że nie zamykamy ich pod kloszem w jednej, czy w drugim regionie, czy kraju, tylko oni mogą się rozwijać. Myślę, to samo dotyczy wymiany Erasmus. To są wielkie rzeczy, które osiągnięto. Więc ale pyta pan o te jakby niedostatki unijne z tej perspektywy. Na pewno mój brak strategii w polityce migracyjnej. Na pewno za duże uzależnienie w polityce energetycznej, czy w systemie energetycznym od Rosji. Moim zdaniem kolejny problem, który za chwilę wyniknie, to samo, zbyt wielkie uzależnienie w bardzo wielu dziedzinach od Chin, które w gruncie rzeczy, gdyby doszło do jakiegoś poważniejszego konfliktu z Chinami, no, utrudni nam to życie dramatycznie.
No, dodajmy, że to nawet zwykła pandemia nam to pokazała, pandemia bo zerwały pokazała się linie przesyłowe.
Tak jest, cały ten ciąg dostaw został zahamowany. Więc wie pan, takich błędów na pewno dałoby się wymienić więcej, ale ponieważ to ma być ostatnie pytanie i jest czas na puentę, nie mam dalej wątpliwości, że podjęliśmy historyczną decyzję, że 20 lat Polski w Unii to jest sukces, że rachunek zysków do strat jest absolutnie po stronie zysków. Polska się zmieniła. Jak się jedzie, jak się widzi ją, to jest inny, lepszy kraj, także dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej. Także to 20-lecie mówię, niech Unia trwa jak najdłużej, a my w niej jako liczący się kraj i wpływający na decyzje i na reformy unijne, na zmiany, bo świat się zmienia, my się zmieniamy, społeczeństwa mają inne oczekiwania, Unia też musi się zmieniać. Z polskim udziałem, ale my wewnątrz, a nie jako komentatorzy, którzy, że tak powiem, którym się nie podoba albo którzy mają coś za złe. Nie, my powinniśmy...
Możemy mieć i za złe, jeżeli możemy to zmienić, to dlaczego?
Tak, znaczy mamy za złe, więc zmieniamy. Natomiast nie występujemy z pozycji komentatora.
Polexitu nie będzie pana zdaniem?
Moim zdaniem nie.
Bardzo dziękuję, Aleksander Kwaśniewski, prezydent.
Dziękuję
Aleksander
bardzo.
Kwaśniewski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Udanego dnia życzę.
A całą rozmowę mamy na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.